Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś porozmawiamy o historii obozu koncentracyjnego Stutthof. Moim gościem jest dr Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rocznica wyzwolenia obozu, ale to jest historia, która właściwie obejmuje te daty początkowe i końcowe II wojny światowej w Europie. Bo to taka historia, która zaczyna się praktycznie 1 września 1939 roku, kiedy to duża część polskiej elity w Gdańsku zostaje aresztowana i zatrzymana Wiktoria Schule. I potem trafia do tworzonego obozu koncentracyjnego Stutthof.
Tak, Stutthof to taka historia II wojny światowej, losu Polaków, losu okupowanej Europy w pigułce. Właściwie kiedy się śledzi wydarzenia II wojny światowej, te kolejne sukcesy Niemiec, porażki, walki od 1939 do 1945 roku, zawsze warto pamiętać, że takim lokalnym odbiciem tych wszystkich wydarzeń było to, co się działo w Stutthofie. Począwszy od początków, od 1 czy 2 września, kiedy przyszedł pierwszy transport w 1939 roku, aż po 9 maja, kiedy formalnie kończyły się działania wojenne w Europie w 1945 roku i kiedy na teren Stutthofu, wielkiego kompleksu obozowego, weszły jednostki Armii Czerwonej i ten teren wyzwoliły.
Gdy patrzymy na tę historię, to także jest to historia no zbrodni, co by tutaj powiedzieć najprościej, ale zbrodni, która obejmuje coraz, jakby to powiedzieć, większe kręgi społeczeństw Europy okupowanej, staje się coraz bardziej brutalna i coraz bardziej zorganizowana, bo tak to chyba trzeba powiedzieć, od czegoś, co można chyba trochę nazwać prostą zemstą tej nazistowskiej elity gdańskiej wobec Polaków, którzy tu mieszkali, no po jeden z elementów takiej niemieckiej, jak to często się mówi, fabryki śmierci.
To jest taka opowieść, myślę, o takim szaleństwie, o nienawiści, o pewnej ewolucji postępowania, bo trzeba pamiętać, w 1939 roku, kiedy Stutthof powstawał, kiedy zaczęto do niego przywozić pierwszych więźniów, właściwie całe postępowanie w stosunku do przywiezionych Polaków czy nielicznych Żydów polegało przede wszystkim na nienawiści, na biciu, na prześladowaniu, na takiej żywej, czystej, rzeczywiście żywym, czystym prześladowaniu. Natomiast z czasem, kiedy obóz został rozbudowywany, zaczęły przychodzić nowe transporty ludzi z okupowanej Europy, różnych narodowości, z różnych innych obozów, kiedy obóz zaczął się przekształcać, z tej czystej, prymitywnej nienawiści, z takiej zupełnej prymitywnej organizacji, kiedy obóz powstawał, powstał z tego nowoczesny, sprawnie zarządzany kompleks włączony w system państwowych obozów koncentracyjnych i nabrało to rzeczywiście bardzo industrialnego, przemysłowego charakteru, jeśli chodzi o postępowanie z ludźmi, zatrudnianie ich przy pracy, czy rzeczywiście przerabianie tego, co ludzie, więźniowie dziesiątkami tysięcy do tego obozu ze sobą przywozili.
Czy jak patrzymy na politykę nazistowskich Niemiec, to ten system obozów koncentracyjnych jest jakoś wpisany w ten ustrój? No przypomnijmy, że powstały w ogóle takie prace na temat pokazujące rolę gułagu w systemie sowieckim. Czy to tak trochę powstawało przypadkiem, mówiąc, że nagle się okazywało, że te struktury odpowiedzialne za obozy koncentracyjne, czyli jak rozumiem głównie te struktury podporządkowane Heinrichowi Himmlerowi, w którymś momencie stwierdziły, że to jest po pierwsze świetny sposób na zarabianie pieniędzy, bo to także oznaczało z punktu widzenia SS. Potem także jakiś element tworzenia tego krajobrazu, tej industrialnej, wojennej gospodarki niemieckiej.
Perspektywa obozów koncentracyjnych, o której myślimy, myślę, że jest to perspektywa przesączona obrazem, który znamy z końca wojny, czyli z wielkich kompleksów, dziesiątek czy setek tysięcy ludzi w wielu, wielu państwowych obozach koncentracyjnych. Należy jednak pamiętać, że cała ta historia zaczęła się bardzo przypadkowo, incydentalnie w 1933 roku po podpaleniu Reichstagu, kiedy w ciągu kilku dni naziści zaczęli aresztować, prześladować swoich przeciwników politycznych i wymyślili, że właściwie w każdym rejonie Rzeszy zrobi się odosobnione miejsce w jakichś opuszczonych fabrykach tymczasowe, w których rzeczywiście aresztowanych ludzi najpierw się odseparuje, później się na nich pomści, spróbuje się ich w jakiś sposób wyedukować i to wszystko było bardzo prymitywne, nie nastawione na wyzysk, na pracę, tylko rzeczywiście na taką prymitywną polityczną zemstę i to stopniowo ewoluowało. Od 1933 roku, kiedy powstał pierwszy obóz, czyli ten taki macierzysty, wzorcowy obóz w Dachau, Warto pamiętać, że te pierwsze miesiące tego pierwszego obozu w Dachau to nie są typowe przejścia związane z obozami. Tam załoga nie była złożona tylko z SS-manów, tam byli SS-mani. To było wszystko bardzo prymitywne i bardzo słabo zorganizowane. Dopiero przejęcie systemu obozów, tych, które powstały przez struktury Himmlera, czyli przez SS jeszcze w 1933, a później w 1934 roku, spowodowało, że ta cała struktura z takiego chaosu wyłoniły się pewne zorganizowane struktury, pewne szczeble, wydziały, zaczęto to rzeczywiście przygotowywać, prowadzić od strony kancelaryjnej, od strony organizacyjnej, zaczęto nad tym rzeczywiście panować i skończyło się to tym, że jeszcze przed wybuchem wojny, kilka lat wcześniej, powstał inspektorat obozów koncentracyjnych zarządzany z Oranienburga, gdzie znajdował się kolejny wzorcowy obóz, czyli Sachsenhausen, który powstał w 1936 roku. I spowodowało to, że struktury obozów koncentracyjnych przejęło państwo. Warto wiedzieć, że to były państwowe obozy koncentracyjne, prowadzone i finansowane z finansów III Rzeszy, zarządzane przez państwo, oczywiście, które oddano w pieczę SS, czyli Najwierniejszej Gwardii Hitlera.
Czy Stutthof od początku powstawał w obrębie tego systemu, czy tak naprawdę powstał, a potem go przejęto?
Powstał, a potem go przejęto. Stutthof w wielu kwestiach w latach 39, 40, 41, czyli w tych pierwszych początkowych fazach, przypomina to, co się działo w Niemczech w latach 30, 33, 34. Na początku było to rzeczywiście hura optymistyczne, że grupa miejscowych SS-manów, członków Gestapo, objeżdżając teren wolnego miasta Gdańska, bo mówimy o historii jeszcze sprzed wybuchu wojny, objeżdżała tereny, które znali. Teren wolnego miasta nie był zbyt duży. Mogli rzeczywiście wybrać na rozkaz Himmlera miejsca, do których ewentualnie będzie się kierowało Polaków, jak wojna wybuchnie. Było to w sierpniu 1939 roku i w ramach swojego objazdu grupa SS-manów z Maxem Paulim, późniejszym pierwszym komendantem Stutthofu i szefem jednej z chorągwi SS w wolnym mieście Gdańsku, wybrała teren, plac ćwiczeń należący do miejscowej SS w pobliżu wsi Stutthof. Boisko sportowe obok dom starców. Przewidziano, że na tym terenie da się odseparować i w tymczasowych warunkach umieścić grupę aresztowanych, którą szacowano na kilka tysięcy ludzi. W celu przygotowań do realizacji tego planu wybrano nie tylko Stutthof, wybrano też Grenzdorf, czyli kamieniołomy niedaleko Gdańska, wybrano też między innymi tymczasowe więzienie Wiktoria Szule w Gdańsku, wybrano Koszary w Nowym Porcie. To wszystko czekało na rozpoczęcie działań wojennych, na przybycie pierwszych więźniów. O tym, że tych więźniów będzie dużo, świadczą same listy aresztowanych, przygotowywane kilka lat przed wybuchem wojny przez niemieckie służby specjalne. Na tych listach było kilkadziesiąt tysięcy nazwisk, w zależności od regionu Polski. Z samego Pomorza było to kilkanaście tysięcy. Z Pomorza i z wolnego miasta Gdańska byli to Polacy, urzędnicy, nauczyciele, duchowni, sportowcy, działacze społeczni, polityczni. Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób po stronie polskiej działali i w jakiś sposób się narazili stronie niemieckiej nazistom. W momencie, kiedy Schleswig-Holstein zaczął ostrzeliwać na Westerplatte, w tym samym czasie grupy kilkuosobowe policjantów, SS-manów pukały do poszczególnych mieszkań zaopatrzone w te specjalne listy osób przeznaczonych do aresztowania i wyciągały tych ludzi z domów. Umieszczono ich w tymczasowych, prymitywnych więzieniach, które były na terenie Gdańska i stamtąd sukcesywnie transportowano do miejsca docelowego, jakim miała być ta mała polanka, plac ćwiczeń w pobliżu domu starców w Stutthofie.
O dalszym rozwoju tego obozu opowiemy w kolejnej części naszego programu po krótkiej przerwie.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o historii obozu koncentracyjnego Stutthof. Moim gościem jest dr Marcin Owsiński z Muzeum Obozowego. Chcę spytać o te pierwsze tygodnie i pierwsze miesiące. Mówiliśmy o tej improwizacji, która towarzyszyła powstawaniu obozu i tej jakby historii, która pokazuje, że na początku była to inicjatywa lokalna tutejszego SS.
Tak. Myślę, że ciąg zdarzeń logicznych wyglądał w ten sposób, że patrząc na kalendarz Heinricha Himmlera, on przez kilka godzin pewnego dnia w czerwcu 1939 roku, czyli już po decyzjach Hitlera związanych z atakiem na Polskę, musimy pamiętać, że to też trwało zaledwie kilka miesięcy od samej decyzji o fizycznym ataku na Polskę do jej realizacji. W czerwcu Himmler przyleciał do Malborka i przez kilka godzin spotkał się z wyższymi dowódcami tutaj SS na okręg Prusy Wschodniej i w wolnym mieście Gdańsku. Wydaje się, że to wtedy przekazał im osobiście rozkaz przygotowania tych tymczasowych więzień i obozów na wypadek wybuchu wojny.
I tych list proskrypcyjnych, które oczywiście już wcześniej kształtowano przez wiele lat.
Tak, te listy z rozdzielnika właściwie kształtowały lokalne jednostki policji tutaj na terenie Wolnego Miasta Gdańska i oddziały wywiadowcze tutaj w Prusach Wschodnich. Na nich znaleźli się właśnie ci polscy działacze, którzy w jakiś sposób się narazili stronie niemieckiej. Później następnym etapem tego wszystkiego jest wspomniany objazd terenu, wytypowanie przyszłych miejsc. To nastąpiło w sierpniu 1939 roku. Warto też pamiętać, że to było około 15 sierpnia 1939 roku, kiedy polscy celnicy stacjonujący w Szczudchowie, w miejscowości przygranicznej ówczesnej, zauważyli, że właśnie w pobliskim lesie na placu ćwiczeń rozlokowała się jednostka SS, która rzeczywiście teren odgrodziła i która odseparowała wszystkich przygodnych mieszkańców od tego, żeby tam przychodzili. Polacy raportowali do swojej centrali, że rzeczywiście są pogłoski, że będzie się tu robiło coś niezwykłego, jakiś obóz. I jeden z miejscowych Niemców powiedział wtedy do polskiego celnika, to będzie dla was, tak? To być może się tam kiedyś znajdziecie. Czyli nie było już żadną tajemnicą, że to się tworzy. Ten obóz na początku, w sierpniu 1939 roku, przed wybuchem wojny, przygotowali, zbudowali, ogrodzili drutem, postawili kilkanaście wojskowych namiotów. Więźniowie z więzienia kryminalnego tutaj w Gdańsku, którzy tam przyjechali, po postawieniu tych namiotów przez około 2 tygodnie stały one puste i czekały na rozwój wydarzeń. 1 września to jest atak Niemców na Polskę, aresztowania w Gdańsku. Pierwszego dnia wojny w samym Gdańsku aresztowano około 1500 Polaków według list, które wcześniej przygotowano. Opisy postępowania z nimi są bardzo drastyczne i kiedy się czyta, miałem też okazję rozmawiać z kilkoma osobami, które przeszły przez Wiktoria Szulę lub też przeżyły pierwsze dni postępowania Niemców w Gdańsku, są rzeczywiście bardzo drastyczne. Wszystko polegało na takiej dzikiej, ślepej nienawiści, na biciu, na prześladowaniu, tylko za to, że człowiek rzeczywiście, którego przez wiele lat znałem, będąc moim sąsiadem, był Polakiem, rzeczywiście ideologia i w jakiś sposób ta polityka, którą kładziono Niemcom do głowy, także i Niemcom w Wolnym Mieście Gdańsku, sprawiła, że ci ich sąsiedzi, Polacy, z którymi żyli przez wiele lat, stali się rzeczywiście nienawistnymi przeciwnikami. I ci sami sąsiadom zgotowali ten los, bo trzeba pamiętać, że przecież obstawą tego prymitywnego pierwszego obozu w Szczudchowie, który zaczęto budować w 1939 roku, byli też Niemcy z Wolnego Miasta Gdańska, Niemcy urodzeni na Żuławach, grupa niemieckich działaczy partii nazistowskiej, SS-manów urodzonych nawet i w samym Szczudchowie, to byli ludzie stąd. I oni bardzo dokładnie wiedzieli, kogo do nich przywieziono, bo często się znali z pracy, z różnych okoliczności towarzyskich. Znali się po prostu z wielu lat sprzed wojny. I było to z jednej strony zaletą, bo wiele Polaków, rodziny próbowały w jakiś sposób wykupić, wyciągnąć z tych więzień, a przede wszystkim ze Szczudchowu, dochodząc do swoich znajomych SS-manów, którzy tam pracowali. Nie jest znana liczba ludzi, których wtedy udało się zwolnić, natomiast na pewno była ona dosyć znaczna. Natomiast z drugiej perspektywy jest bardzo wiele relacji tego, kiedy Polacy bardzo się bali, kiedy trafili do Szczudchowu, kiedy zobaczyli, że po drugiej stronie są SS-mani, których znali sprzed wojny. I starali się za wszelką cenę zniekształcić swój wygląd, ukryć po to, żeby ten Niemiec, któremu na przykład kiedyś się przed wojną naraził, na nim się rzeczywiście nie zemścił.
Jaki był cel tak naprawdę tej operacji? Bo gdy mówiliśmy o tej operacji z 1933-1934 roku, no to była kwestia politycznego odizolowania opozycji, wymuszenia na niej zmiany poglądów albo taki rodzaj reedukacji. Tutaj pytanie, jaki był cel tego internowania, zatrzymania, skazania, bo tak naprawdę mamy do czynienia z takim administracyjnym procesem.
No i to była rzeczywiście istotna nowość. O ile do 1933-1939 przed wybuchem wojny funkcjonowało 6 państwowych obozów koncentracyjnych na terenie Rzeszy, o tyle ten Szczudchow, który powstał już właściwie w pierwszych chwilach, pierwszych dniach II wojny światowej, z jednej strony organizacyjnie przypominał te pierwsze prymitywne obozy, ale z drugiej on wniósł bardzo nowy element do tego wszystkiego. On był rzeczywiście przeznaczony do fizycznej eksterminacji, do czystki etnicznej, którą planowano dokonać na terenie polskiego Pomorza i tutaj na terenie Wolnego Miasta Gdańska. I rzeczywiście nie było dla nikogo żadną tajemnicą, że chodzi o to, żeby fizycznie polską inteligencję w tym miejscu eksterminować. Jednocześnie jak budowano Szczudchów, przywożono setki, a później tysiące następnych więźniów do tego miejsca. Warto pamiętać, że liczba nadanych numerów w samym Szczudchowie do grudnia 1939 roku to jest 8,5 tysiąca. To jest bardzo znaczna liczba, ale z drugiej perspektywy trzeba pamiętać, że kiedy ci ludzie byli i budowali Stutthof, jednocześnie kilkadziesiąt tysięcy polskiej inteligencji zostało na terenie całego Pomorza rozstrzelanych w setkach różnych tymczasowych miejscach egzekucji i zrobili to także ich sąsiedzi. W ten sposób Niemcy czyścili przedpole do tego, co później obserwowaliśmy w czasie wojny, w czasie okupacji tego miejsca, czyli do szybkiej germanizacji i jak najszybszego oczyszczenia Pomorza z elementów, które Niemcom przeszkadzały, czyli z polskości.
Ten obóz tak funkcjonuje do 1940-41 roku?
Tak, stosunkowo niewielki, 8,5 tysiąca ludzi do grudnia 1939 roku. Później ta fala jest o wiele mniejsza, bo zaczęto oczywiście przywodzić jeszcze inne transporty z Bydgoszczy, z Torunia, już takich z miast, gdzie Niemcy opanowali rzeczywiście te tereny polskiego byłego Pomorza. Natomiast 40-41 to są takie śladowe ilości. Obóz jest cały czas finansowany z funduszy tutaj gdańskiej policji. Jest stosunkowo niewielki, zbudowano kilka drewnianych baraków, zbudowano część administracyjną, w której urzędowali SS-mani, ale rzeczywiście na stanie obozu jest to zaledwie kilka tysięcy ludzi. Zmiana przychodzi 23 listopada 1941 roku, kiedy do Stutthofu jedyny raz przyjeżdża szef SS, czyli Reichsführer Heinrich Himmler. Jego pobyt i wizytacja Stutthofu, bo Himmler się lubował w takich rzeczach, wielokrotnie odwiedzał wszystkie podległe sobie struktury i obozy. W Stutthofie był tutaj tylko raz tego dnia, o którym mówimy, ale jego pobyt w tym konkretnym czasie wynikał z tego, że postanowił rozbudować znacznie obóz w Stutthofie w celu przyjęcia sowieckich jeńców wojennych. W tym czasie toczyła się kampania na wschodzie. Niemcy przyjmowali setki i miliony właściwie sowieckich żołnierzy, jeńców wojennych. W tym czasie podobne decyzje zapadały w stosunku do innych obozów, a ten mały, taki prowincjonalny obóz w Stutthofie w wyniku decyzji Himmlera od 1942 roku stał się państwowym obozem koncentracyjnym. Jego finansowanie przejął inspektorat, czyli struktura państwowa. Zaczęto kierować więźniów z nowych, okupowanych terenów, z innych narodowości i zupełnie innych obozów koncentracyjnych. Wtedy stał się elementem systemu od początku 1942 roku.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i opowiemy o tych najbardziej tragicznych latach, kiedy rzeczywiście bardzo wiele osób straciło życie w tym obozie, który też równocześnie stał się takim elementem tej mapy gospodarczego i cywilizacyjnego wyzysku narodów uciemiężonych przez Niemców.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś moim gościem jest dr Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof. Rozmawiamy o historii obozu. Doszliśmy w tej historii do początku 1942 roku, kiedy to obóz z takiej prowincjonalnej, choć nie oznacza to niczego w tym wypadku deprecjonującego dla ofiar, które głównie ze strony Polaków, którzy tutaj byli aresztowani w tym czasie, zostały poniesione, w taką wzorcową, czy też jedną z wzorcowych placówek SS na skalę całej Rzeszy.
Ten prowincjonalizm, o którym tutaj mówimy, myślę, że nie polega tak, jak sobie to do końca wyobrażamy, na jakiejś takiej prześności, chociaż z drugiej strony trzeba pamiętać, że przez pierwszych kilka lat w Stutthofie nie było kanalizacji, nie było bieżącej wody, nie było toalet, były po prostu doły wykopane w ziemi i te tysiące ludzi na tym niewielkim placu apelowym po prostu załatwiało swoje potrzeby.
To oznaczało w tym wypadku jeszcze gorsze warunki często niż w tych obozach, które bardziej kojarzymy z represjami.
Zdecydowanie. Też nie możemy też zapomnieć o wielkiej liczbie ofiar, bo rzeczywiście średnia przeżywalność w tym okresie, w cudzysłowie oczywiście takie, używa się takiego terminu, to rzeczywiście jest kilka tygodni, kilka miesięcy, bo faktycznie było niewielu tych ludzi, ale byli straszliwie eksploatowani, jeśli chodzi o pracę. Jeśli chodzi o eksterminację, często też kojarzymy komory gazowe, masowe egzekucje, rozstrzeliwania. Warto pamiętać, że w tym pierwszym okresie właściwie, tak jak i w tych niemieckich dzikich obozach, przede wszystkim starano się maksymalnie wyzyskać czasem bardzo prymitywną, beznadziejną i zupełnie pozbawioną celu pracę, ale pracę, która miała fizycznie ludzi złamać, wykończyć i rzeczywiście pozbawić szybko życia.
Choć z drugiej strony trzeba też przypomnieć, że Stutthof był miejscem pobytu osób, które często potem skazywano na śmierć i te egzekucje przeprowadzano zupełnie gdzie indziej. To było miejsce, gdzie ich po prostu osadzono. osadzono i z którego przeprowadzono rodzaj selekcji tych osób, które zostały w różnych okolicznościach zabite przez niemieckie władze.
Dokładnie, bo Stutthof poza funkcją obozu koncentracyjnego przez cały okres wojny, przez cały okres 39-45 pełnił też funkcję podręcznego aresztu gdańskiego gestapo, gdzie rzeczywiście przywożono ludzi na określony czas, o którym wiedziało tylko Departament Śledczy, który sprawy prowadził, na kilka tygodni, kilka dni, kilka miesięcy. Byli to tak zwani więźniowie policyjni, którzy mieli numer, ale nie mieli przydzielonej jeszcze kategorii, bo ta kategoria miała być przydzielona dopiero po przeprowadzeniu śledztwa, po postępowaniu. I jest wiele takich przypadków, między innymi kapitan Kasztelan, wielu Polaków zaangażowanych w działalność przedwojenną, których złapano dopiero po jakimś okresie ukrywania się, po przefiltrowaniu jeńców wojennych, którzy przez pewien okres czasu przebywali w Stutthofie i stamtąd zostali zabrani na śledztwo, czy do pobyt w więzieniu, czy rzeczywiście na egzekucję. Warto też pamiętać, że w pobliżu Stutthofu wykonano kilka zbiorowych egzekucji na działaczach polskiej Polonii przedwojennej. Te egzekucje największe miały miejsce 11 stycznia i 22 marca 1940 roku. Zginęło w nich prawie 100 wybitnych przedstawicieli polskiej Polonii przedwojennej. Zginęli w wyniku wyroku sądowego, co ciekawe, bo posiedzenia sądu doraźnego, którym przewodniczył komendant obozu Max Pauli, odbywały się właśnie w Stutthofie, bez obecności świadków, bez obecności oskarżonego, ale zebrała się grupa ludzi, która podpisała wyrok śmierci na tych wszystkich, których zdołano złapać, odseparować i których nie zdołano zabić wcześniej jesienią 1939 roku.
To w takim razie wróćmy do tej historii po 1942 roku. Wtedy pojawiają się jeńcy sowieccy, pojawiają się też więźniowie z różnych stron Europy.
Paradoksalnie Himmler chciał, żeby obóz rozbudować dla jeńców sowieckich. Ich tak naprawdę wielu później do Stutthofu nie przybyło. Te nowe baraki, nowe kompleksy, które zaczęto budować, służyły przede wszystkim jako miejsce zsyłania więźniów w ramach wymiany międzyobozowej, tak moglibyśmy nazwać. Czyli przywożono więźniów specjalistów z różnych obozów, którzy mieli pracować w konkretnych warsztatach, zawodach w Stutthofie. Przywożono kryminalistów, którzy obejmowali funkcję kapo i tak dalej, i tak dalej. Ten 42 rok jest bardzo ważną cezurą nie tylko dla więźniów, bo wtedy rzeczywiście byli w państwowym obozie koncentracyjnym, chociaż dla nich się faktycznie nic nie zmieniło. Zmieniło się bardzo wiele pod kątem załogi funkcjonowania. Obóz dostał konkretne wydziały pod kątem administracyjnym, dokumentacyjnym, pod kątem sanitarnym, zaopatrzenia. Wszystko rzeczywiście funkcjonowało wtedy tak jak w obozach w Rzeszy. I od tego czasu wymieniono komendanta, wymieniono większość załogi. Charakterystyczne dla obozów koncentracyjnych, które kierowane były przez Himmlera, jest bardzo duża rotacja załogi, to trzeba pamiętać, bo w tym czasie też SS miało swoje własne dywizje frontowe i właściwie SS-mani pracujący, w cudzysłowie, ale rzeczywiście tak to wyglądało, oddelegowani do służby w obozach koncentracyjnych, w każdej chwili mogli zostać powołani na front, albo też wracali z frontu, na przykład w wyniku kontuzji, w wyniku niezdolności do służby frontowej, kierowani byli do obozów koncentracyjnych i traktowali to po prostu jako normalną pracę i służbę.
Tutaj warto przypomnieć, że jedna z dywizji Waffen-SS, czyli Totenkopf, jest właśnie taką dywizją, którą w ogóle w założeniu sformowano z wachmanów obozów koncentracyjnych tej pierwszej fali, ale to jakby zupełnie inna historia.
Drugi komendant Stutthofu był właśnie oficerem dywizji Totenkopf, odniósł rany na froncie w 1942 roku i był niezdolny do służby, Paul Werner Hoppe. I z tego względu został odkomenderowany do Stutthofu i tam pełni swoją funkcję do 1945 roku.
Gdy patrzymy na ten rozrastający się obóz, czy on w tym momencie zyskuje także, no mówiąc najkrócej, gospodarcze znaczenie? Bo jak rozumiem, wcześniej był to taka sytuacja, w której praca była głównie represją. A tutaj, rozumiem, pojawia się pytanie o wykorzystanie tych więźniów no w celu prowadzenia tej wojennej niemieckiej gospodarki.
No tak, wcześniej praca była represją i takim lokalnym obowiązkiem, bo trzeba pamiętać, że całe Żuławy, właściwie cała okolica, wszystkie firmy, wszyscy gospodarze wynajmowali od 1939 roku więźniów do pracy u siebie i za to płacili do kasy obozu. Oczywiście z tego korzystała administracja. Od 1942 roku Stutthof zaczyna się rozwijać pod kątem wyposażenia. Zaczęto budować, przystosowywać różnorakie warsztaty rzemieślnicze, w których pracowały setki więźniów. Zaczęto budować hale fabryczne w pobliżu obozów, w których później produkowano wyposażenie wojskowe, sprzęt wojenny. Zaczęto też od 1942 roku w sposób bardzo intensywny eksploatować więźniów w tak zwanych podobozach, czyli w fabrykach rozsianych na terenie praktycznie całego Pomorza. Począwszy od Polic pod Szczecinem, taki był zasięg terytorialny podobozów Schutthofu, tam była rafineria benzyny syntetycznej. Na południu były to okolice Torunia i Bydgoszczy, gdzie były m.in. fabryka dynamitu, różnego rodzaju urządzenia wojskowe. Poprzez okolice Królewca, gdzie budowano umocnienia wojskowe, też pracowano w fabrykach. Najważniejsze tego rodzaju przedsięwzięcia, jeśli chodzi o podobozy Schutthofu i siłę roboczą więźniów, były w Gdańsku, w Elblągu i w Gdyni, gdzie były stocznie marynarki wojennej, których już w końcowym okresie wojny pracowały tysiące więźniów Schutthofu przy produkcji przede wszystkim okrętów podwodnych i wyposażenia do nich.
Mówiliśmy o tym, że pojawia się nowe zjawisko, czyli wymiana tych więźniów pomiędzy obozami, ale rozumiem, że przez całą wojnę praktycznie trwa proces rozszerzania się tego obozowego państwa, dlatego że właściwie we wszystkich krajach okupowanej Europy Niemcy aresztują i zsyłają do obozów koncentracyjnych osoby z różnych bardzo powodów.
Tak, i to jest też w cudzysłowie osiągnięcie nowoczesnego państwa, które potrafi zarządzać tak wielką masą różnorodnych instytucji rozsianych na terenie całego swojego terytorium. W 1944-1945 roku cały system obozów to było około 20 głównych obozów, takich jak Schutthof i większych, mniejszych, które miały setki czy tysiące swoich podobozów i fabryk rozsianych na całym terenie i między nimi wysyłano ludzi na zasadzie biurokratycznego przydziału. Nie patrzono na imię, nazwisko, wiek, patrzono przede wszystkim na zawód i jeśli dany obóz do jakiegoś warsztatu potrzebował kilkuset, 500, 600 tysiąca specjalistów w danej dziedzinie, to wyselekcjonowano takich na podstawie systemu, który był koordynowany w centrali obozów. Co ciekawe, był to system informatyczny, karty perforowane, opracowane przez IBM. Polegało to na tym, że selekcjonowano, przesuwano ludzi jak pionki między różnymi obozami tylko pod kątem wykorzystania ich siły roboczej. I to jest niesamowite po prostu patrząc na skalę tego zjawiska i na to, że rzeczywiście udało się opanować. W centrali obozów koncentracyjnych w Oranienburgu pracowało około 150-200 urzędników, bo to byli urzędnicy, nie tylko SS-mani, przede wszystkim SS-mani, ale nie tylko. I oni ten cały system, w którym siedziało około miliona ludzi w 20 różnych obozach i setkach podobozów, potrafili opanować za pomocą maszyn, dalekopisów, rozkazów i wszystkich formalności i regulaminów.
Czyli nie narodowość, nie rodzaj przestępstwa, które wobec Rzeszy się popełniło, tylko tak naprawdę zdolność do wykonywania jakiejś pracy decydowała, kto gdzie zostaje umieszczony.
Tutaj raczej tak, chociaż też trzeba pamiętać o pewnej rejonizacji, która panowała. Dla Schutthofu taką rejonizacją to były oczywiście te tereny północnej Polski, ale też kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, północne Mazowsze, Podlasie. Z tych rejonów przede wszystkim przysyłano gros więźniów różnych narodowości, bo to nie tylko Polaków, ale i bardzo wielu robotników przymusowych, którzy pracowali w różnych fabrykach, którzy nie poddawali się systemowi przydziałowi pracy i byli po prostu reedukowani w ten sposób na zsyłanie do obozu koncentracyjnego.
To jest też czas, kiedy rozpoczyna się ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, czyli to, co określamy jako Holokaust. Przypomnę, że powstają równolegle do systemu obozów koncentracyjnych obozy zagłady, czyli takie, które nie są obliczone na ową działalność gospodarczą ani przechowywanie więźniów, tylko tak naprawdę takie prawdziwe fabryki śmierci. No ale Żydzi trafiają właściwie do wszystkich obozów i są też jakimś elementem tej wielkiej 20-milionowej masy więźniów, którzy znajdują się w tym systemie.
Tak. To jest kolejny etap ewolucji, o której rozmawiamy. Mieliśmy na początku dzikie obozy, takie mało zorganizowane. Później przejęło to państwo i nadały to mu karby administracyjne. To są obozy koncentracyjne. W czasie wojny, kiedy podjęto decyzję o zagładzie narodu żydowskiego we wszystkich państwach okupowanych przez III Rzeszę, wymyślono nowy etap tego całego szaleństwa, czyli obozy zagłady, do których ludzi kierowano nie po to, żeby ich wykorzystać do pracy, żeby ich żywić, trzymać. Kierowano ich tysiącami dziennie tylko po to, żeby ich rzeczywiście w ciągu kilku godzin zabić. Schutthof też był elementem tego całego systemu, chociaż nigdy nie był obozem zagłady. To trzeba bardzo wyraźnie sobie powiedzieć. Były dwa obozy koncentracyjne, które pełniły jednocześnie funkcję ośrodków zagłady, czyli obóz Auschwitz, a szczególnie jego oddział w Birkenau i obóz na Majdanku. Natomiast dla Stutthofu więźniowie żydowscy są bardzo charakterystyczni, począwszy od jesieni 1943 roku, kiedy zaczęły przybywać pierwsze transporty, przede wszystkim z Białegostoku, z tamtejszego getta. I później szczególnie w 1944 roku, kiedy do obozu zaczęto wysyłać w trybie właściwie alarmowym i bardzo szybkim i nagłym dziesiątki tysięcy ludności żydowskiej z krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii i z Węgier. Co ciekawe, poprzez pobyt przez Auschwitz skierowano ich dalej do Stutthofu.
To czyli jest rozumiem, że byli to często roku. Tak zwani późni Żydzi, czyli ci, którzy do jakiegoś czasu przetrwali w, tak jak to było na Węgrzech.
Pobyt Żydów z Litwy, Łotwy czy Estonii w Stutthofie wynikał z tego, że po prostu Armia Czerwona zaczęła podchodzić i wyzwalać tam te tereny i rzeczywiście ewakuowano getta i obozy i więzienia, które tam były i ci więźniowie stamtąd trafili. Natomiast deportacja Żydów węgierskich do Stutthofu ma związek z akcją eksterminacji Żydów węgierskich, którą podjęto w 1944 roku. Miejscem docelowej eksterminacji Żydów było Auschwitz-Birkenau, gdzie skierowano około 400 tysięcy tego typu ludzi. Natomiast Stutthof wynikał z tego, że po prostu urządzenia w Auschwitz były w jakiś sposób obciążone i nie nadążały z akcją wyniszczania tej ludności. Z tego powodu część, kilkadziesiąt tysięcy tych więźniów, to były przede wszystkim kobiety z dziećmi, trafiły między innymi do Stutthofu. Warto wiedzieć, że mówimy cały czas o bardzo dużej liczbie ludzi, bardzo specyficznej grupie, ponieważ na 110 tysięcy ludzi, którzy byli w Stutthofie, około 52 tysiące stanowiła ludność narodowości żydowskiej z różnych krajów, przede wszystkim kobiety i dzieci.
65 tysięcy ofiar?
65. Na tyle opiewają nasze szacunki i myślę, że jest to liczba, którą w przybliżeniu na pewno można przyjąć i jest zbliżona do tego, co możemy przyjąć.
Pośród nich Żydzi są grupą dominującą.
Szacuje się według badań dr Danuty Drywy, że na 52 tysiące ludności żydowskiej, więźniów narodowości żydowskiej, którą skierowano do Stutthofu przede wszystkim w 1944 roku, zginęło ponad 20 tysięcy w samym obozie i przede wszystkim w jego podobozach, ponieważ nie było fizyczną możliwością, żeby pomieścić taką liczbę osób w Stutthofie. W 1944 roku robiono bardzo prymitywne podobozy na całym terenie Pomorza, gdzie rzeczywiście tysiącami wysyłano Żydówki, które budowały umocnienia wojskowe i rowy przeciwczołgowe i tak dalej.
Ale najbardziej dramatycznym takim i spektakularnym akordem historii obozu to jest tak naprawdę rzeczywiście ten koniec wojny. Bo z jednej strony jest to pośpieszne likwidowanie obozu i podobozów i te marsze śmierci, które następują w zimie 1945 roku.
Marsze śmierci są charakterystyczne dla tamtego okresu, dla tego chaosu. Właściwie gdyby to spróbować charakteryzować, to poza zimnem powinniśmy wyobrazić sobie chaos. To jest w sumie paradoks, ale gdy się czyta relacje i próbuje sobie w jakiś sposób przejść tym śladem, właściwie nic tam nie było pewnego. To, że komendant wydał rozkaz ewakuacji obozu, jest to co ciekawe jedyny zachowany rozkaz ewakuacyjny w dokumentacji wszystkich obozów dla Stutthofu, wydany przez komendanta w styczniu 1945 roku. To, że przewidziano tam marszutę, liczbę kolumn, odległość do przebycia i tak dalej, nie oznaczało, że to w ogóle zrealizowano. Właściwie z tego planu zrealizowano tylko wyjście kolumn w kolejny dzień. Natomiast sama marszuta i terminy nie zostały w ogóle dotrzymane. Więźniów pędzono po terenie tutaj byłego Wolnego Miasta, później po Kaszubach przez kilkanaście następnych dni i umieszczono w takich zupełnie prymitywnych, nieprzystosowanych do jakichkolwiek celów mieszkalnych w warunkach ciężkiej zimy, gdzie rzeczywiście następowała bardzo duża śmiertelność. W tym samym czasie, jak ewakuowano obóz centralny, warto pamiętać, że front się przesuwał na całym terenie Pomorza i ewakuowano w równie wielkim, a może nawet i większym chaosie wszystkie podobozy rozmieszczone na całym tym terenie. Dość powiedzieć, że szacuje się, że na te ponad 60 tysięcy ofiar, jakie pochłonął Stutthof, około 30%, 20 kilka tysięcy to są ofiary właśnie ostatnich miesięcy istnienia tego miejsca, ale przede wszystkim ofiary Marszu Śmierci na terenie całego Pomorza.
To był założony element eksterminacji, że więźniowie nie mogą wpaść w ręce Armii Czerwonej, mówiąc najkrócej, zostać uwolnieni?
jest ten rozkaz, on funkcjonuje w przekazie historycznym. Wydaje się, że według najnowszych badań już Himmlerowi chodziło w tym czasie, wydając ten rozkaz, o i rzeczywiście późniejsze tam wydarzenia to dowodzą. On chciał zgromadzić wszystkich więźniów, których zdoła wyciągnąć z obozów w ramach ewakuacji w północnych Niemczech, które nie były jeszcze zajęte przez aliantów, i mieli oni stanowić kartę przetargową dla Himmlera w rokowaniach z zachodnimi aliantami.
Czyli to, co w pewnej mikroskali zdarzyło się, jeśli chodzi o Ravensbrück i tamtejsze więźniarki i misję hrabiego Bernadotte.
Dokładnie. To samo objęło też część więźniów Schutthofu ewakuowanych drogą morską w kwietniu 1945 roku, właśnie w okolicach Hamburga, Lubecki, gdzie rzeczywiście zgromadzono ich na kilku statkach więziennych, nieoznaczonych specjalnie, które były później niszczone przez aliantów jako normalne statki handlowe. To była karta przetargowa. To, że Himmler rozmawiał z zachodnimi, pozwalał Szwedom ewakuować część tych więźniów, żeby pokazać swoją dobrą wolę. To wszystko było elementem polityki. Te dziesiątki tysięcy ludzi zgromadzonych tam na tych statkach w okolicach tych tymczasowych więzieniach w 1945 roku, to były po prostu pionki w tej wielkiej politycznej grze dla Himmlera.
Wczoraj rocznica wyzwolenia. Cały czas spieramy się o słowo wyzwolenie w stosunku do tego, co zdarzyło się w 1944 i 1945 roku na terytorium polskim, ale jeśli chodzi o obozy koncentracyjne, to tych wątpliwości ja sam zupełnie nie mam. Znaczy więźniowie z całą pewnością zostali przez Armię Czerwoną wyzwoleni.
Myślę, że nie ma ich nikt, kto rzeczywiście pamięta tamte czasy, jeśli chodzi o świadków. Zarówno ci, którzy byli wyzwalani przez Rosjan na trasie Marszów Śmierci na terenie Kaszub, również ci, których wyzwolili Anglicy 3 maja 1945 roku w okolicach Lubecki, ewakuowani drogą morską więźniowie Schutthofu, jakiś ta bardzo nieliczna grupa, która doczekała wejścia Rosjan 9 maja. Nikt nie ma wątpliwości, że to oni otworzyli bramę i dali im wolność. Wolność była niespodziewana. O świcie 9 maja 1945 roku otworzyły się bramy. Z dwóch stron weszli Rosjanie, od strony Krynicy Morskiej i od strony południowej, strony Nowego Dworu. Takie są dzisiejsze nazwy tych miejscowości. Byli to żołnierze dwóch dywizji, 137 i 170 dywizji strzeleckiej 48 Armii III Frontu Białoruskiego. I oni rzeczywiście dali tym ludziom wolność. Powiedzieli po prostu, jesteście wolni, według relacji kilku z tymi, które się zachowały, jesteście wolni, tu jest szosa, którą możecie iść, tam w Elblągu jest dla was zrobiony szpital i tam możecie się zgłosić i tam się wami zajmiemy.
Paradoksem, że dzieje się to parę dni po upadku Berlina.
No tak. Warto pamiętać, że to było ostatni, na naszym właściwie terenie, bardzo szerokim tym kontekście, ostatni bastion niemieckiej obrony. Do 9 maja 1945 roku całe ujście Wisły, czyli od wideł martwej Wisły po Szkarpawę i większą część Mierzei, to było w okrążeniu od kilku tygodni, całkowitym okrążeniu, i w tym okrążeniu ewakuowano cały czas ludność cywilną, niemieckie wojsko, i w tym okrążeniu też funkcjonował obóz koncentracyjny w wielkim chaosie, takiej niepewności. I to się dopiero zakończyło kapitulacją. Sam obóz nie walczono. Niemcy po prostu na tych ostatnich liniach obrony, na linii rzek, na ostatniej linii okopów skapitulowali po tym, jak Rosjanie zrzucili nad ich pozycjami ulotki, informując ich o tym, że wojna jest już właściwie skończona.
Gdy patrzymy na obóz, to chcę też spytać, co się stało ze strażnikami. Pamiętam o egzekucji tu w Gdańsku, ale to tylko część z tych strażników. Co się z nimi stało? Nie tak dawno okazał się taki ciekawy bardzo artykuł na temat masakry w Dachau, czyli tego, czego dokonali amerykańscy żołnierze po tym, jak wyzwolili ten obóz.
4 kwietnia 1945 roku, czyli miesiąc praktycznie przed jeszcze wyzwoleniem, z obozu wyjechał komendant wraz z większością załogi, większością oficerów, czyli Paul Wernerhoppe, wsiadł na jedną z barek ewakuacyjnych ludności niemieckiej i wojska i wylądował właśnie w okolicach Hamburga, zgłosił się do Himmlera i zameldował, że obóz został rozwiązany. Do likwidacji tego obozu w cudzysłowie i ostatniej ewakuacji więźniów wyznaczył grupę SS-manów, bardzo niedużą, która rzeczywiście przeprowadziła tą ewakuację morską. Ewakuacja morska to jest 24-25 kwietnia 1945 roku. Po tej dacie SS-mani byli jeszcze przez kilka dni widoczni, o czym wspominają świadkowie, na terenie obozu. Wysadzili krematorium, znaczy próbowali wysadzić, zniszczyli komin, część ścian. Spalili obóz żydowski z niewiadomą liczbą ludzi, która tam była. I pewnego ranka po dokonaniu tych czynności na początku maja się rozpłynęli. O szlakach ich ucieczki, bo właściwie kiedy weszli Rosjanie 9 maja 1945, w samym Szczutkowie nie znaleźli żadnego SS-mana. O szlaku ich ucieczki wiadomo, że uciekali do drogą morską do północnych Niemiec i tam się wtapiali w tłum, zmieniali mundury i zacierali po sobie wszelkie ślady. Kilka lat temu na Helu wykopano pierścień oficerski, taki honorowy SS z trupią czaszką, należący właśnie do ostatniego szefa ochrony Paula Eile, który rzeczywiście zakopał go na Helu, uciekając ze Szczutkowu na początku maja 1945 roku. Potem szukanie wszystkich tych winnych zbrodni, które się dokonały w tym miejscu, trwało wiele lat, trwa zresztą do dzisiaj, o czym pewnie medialnie słyszeliśmy, że są ostatnie śledztwa, ostatnie procesy sądowe. Natomiast większość SS-manów uniknęła kary. O tym musimy też bardzo wyraźnie powiedzieć. Na ponad 2000 członków załogi wartowniczej SS przed sądami polskimi, zagranicznymi w procesach powojennych stanęła nawet nie 100, około 80-90 osób. To jest bardzo znikoma liczba. Większość z nich rzeczywiście wtopiła się w tłum, zmieniła tożsamość albo zacierała za sobą tak ślady, że nie można było ich znaleźć. Ci, którzy stanęli przed sądem polskim, w pierwszym procesie był tylko jeden SS-man. Reszta oskarżonych i skazanych to były nadzorczynie SS, czyli Niemki, i było kilku polskich więźniów funkcyjnych. W drugim procesie, który odbył się w 1947 roku, sądzono już kilkudziesięciu SS-manów załogi wartowniczej. I oni byli pozyskani, w cudzysłowie, przez władze polskie na zasadzie ekstradycji z zachodnich Niemiec. Tak naprawdę w większości ta sprawiedliwość nigdy nie dosięgła.
Gdy patrzymy dzisiaj na obóz Szczutkow, to przeżywamy taki moment, w którym odchodzą ostatni ci, którzy pamiętali, którzy byli więźniami, którzy przenosili tę pamięć o tym, co wydarzyło się w Szczutkowie. Pozostają ich wspomnienia, pozostają książki, pozostają relacje radiowe i telewizyjne. Czy siła tego przekazu jest wystarczająca, żeby pamięć o zbrodni z czasów II wojny światowej była wciąż obowiązującą przestrogą dla świata?
Wydaje nam się, że tak. Patrząc z perspektywy historyka, w muzeum mamy dziesiątki tomów relacji zbieranych w latach 60., 70. Są to typowe rozmowy historyka ze świadkiem historii. Tamte relacje w tamtych czasach polegały na tym, że historyk zadawał konkretne pytanie. Gdzie pan był, co pan widział konkretnego dnia, jak to wszystko wyglądało i tak dalej. My od 2008 roku w muzeum prowadzimy taki program dokumentacyjny Ostatni Świadkowie. Zrobiliśmy wywiady wideo z ponad 100 świadkami, byłymi więźniami Szczutkowu i rozmawiamy z nimi trochę inaczej. Ponieważ wydaje nam się, że kluczem do zrozumienia tego nie jest sama faktografia, tylko przede wszystkim emocje. Pytamy ludzi, skąd pochodzą, kto ich ukształtował, gdzie się urodzili, jakie mieli stosunki rodzinne, jak ich wychowano w ogóle, bo okazuje się, że rozmawiamy z generacją drugiej RP, wychowanej i ukształtowanej przez to odrodzone państwo polskie, która zdała egzamin, kiedy był okres próby. I nawiązanie do tego, gdzie obóz jest tylko pewnym epizodem w ważnym życiu, a kończy się na dzisiejszej współczesności, na tym, że ci ludzie mają wnuki, mają rodziny, są zadowoleni z tego, co mają, lub też są na przykład samotni, opuszczeni, zapomniani. To jest refleksja w ogóle o człowieku, o życiu, o przemijaniu, w której Szczutkow jest oczywiście elementem, ale w którym Szczutkow powinien być tylko takim medium, które pozwala czynić ludzi lepszymi. Myślę, że to jest naszym takim głównym hasłem edukacyjnym. Pokazywanie młodym ludziom tych sylwetek więźniów, którzy byli kiedyś, pokazywanie ich emocji, uczuć, tęsknot, to, że się kochali, że mieli pewne problemy, pokazuje siłę życia i tego, że człowiek ma zawsze wybór. Może być dobry lub zły, to wszystko zależy od niego. I tak jak my dzisiaj żyjemy, myślę, że takie realia, te wybory, które stoją przed nami, się w ogóle nie zmieniły.
Przede mną dwie publikacje. Szczęściarz z rocznika 1917, komiks o obozie, ale też i dla tych, którzy chcieliby poznać losy tego miejsca już po roku 45, książka mojego dzisiejszego gościa, czyli Naznaczeni, o Szczutkowie i o dziejach tego miejsca w latach 1945-62. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej. A my już dzisiaj dziękujemy. Przypominam, że dr Marcin Owsiński był moim gościem. Rozmawialiśmy o historii obozu Szczutkow.
Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszamy do Muzeum w Szczutkowie.